Godzina reporterów.
Cześć morsy, z tej strony Wojciech i poprowadzę dla Was dzisiejszą godzinę reporterów. Czekają nas spotkania, jubileusze, konkursy i taniec. Mega otwarte radio studenckie obchodziło swe dziesięciolecie. Spotkaliśmy się, by wspólnie świętować to wydarzenie. Nie brakowało wspomnień, podziękowań, chwil wzruszenia oraz życzeń aktywnej działalności w przyszłości. Wszyscy mogliśmy usłyszeć fragmenty pierwszych audycji radiowych oraz zobaczyć wystawę archiwalnych zdjęć i plakatów. Relację z tego wydarzenia przygotowała Ela Jędrzejewska.
Uwaga, uwaga! Nadajemy komunikat. Właśnie teraz, tuż po północy, pojawiamy się my i od dzisiaj nie damy wam o sobie zapomnieć.
Właśnie w tym momencie startuje nasze i wasze Radio Morse.
Od tego momentu będziemy informować na bieżąco, dobrze grać i opowiadać o rzeczach naprawdę ciekawych, a także zapraszać ludzi, z którymi chcielibyście się spotkać.
Ogłaszamy wszem i wobec, że Morse nareszcie wypłynął i mamy nadzieję, że na szerokie wody.
To był rok 2009. Wtedy powstaliśmy. Na Uniwersytecie Gdańskim zaistniało Radio Morse, czyli mega otwarte radio studenckie. Morse to potwór. Silny ssak o imponujących kłach, ale i zwierz niezwykle towarzyski, żyjący w stadzie. Radio Morse skupia sympatycznych, odpornych na stres, żyjących w stadzie reporterów i prezenterów. Przez lata Morse rósł i rósł, rozwijał się, kształtował i doskonalił, by przyjąć obecną formę, a w niej oczywiście aktualne serwisy informacyjne, oryginalne audycje i wstrząsające słuchowiska.
Pragniemy serdecznie powitać Państwa na oficjalnej gali dziesięciolecia istnienia i funkcjonowania Radia Morse, czyli
mega otwartego radia studenckiego.
Powstanie Radia Morse wiąże się z utworzeniem w 2009 roku studia radiowego Uniwersytetu Gdańskiego, wyposażonego w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie.
Pomysłodawcą studia był obecny tutaj z nami profesor Wiktor Pepliński, a pomysł zrealizowała pani redaktor Alina Kietrys.
O, kochani, jak miło was wszystkich widzieć. Jak cudownie, że jesteście, że znaleźliście czas, żeby się tutaj razem spotkać. Bardzo wam dziękuję, żeście przyszli. Bardzo wam dziękuję, że mogłam być z wami. Dziękuję, żeście się dawali też jakoś na radiowych ludzi kształtować, bo to było niezwykłe. Rozumiecie, że radio to jest coś więcej niż tylko codzienność. Radio to życie.
Jak pan wspomina pracę w radiu?
Pamiętam ten okres, jak przyszedłem i tutaj zostałem. Puste pomieszczenie, czyli betony.
Mówi Jarosław Zorn.
Od pani Aliny dostałem jakby akcję Zielone Światło, żeby zaprojektować cokolwiek. No i szczerze mówiąc, tutaj jakbym już się skończył w radiu i radio było bardzo nowatorskie na ten okres, jak zostało zaprojektowane i zbudowane i ja sądzę, że to, powiem nieskromnie, była jedna z lepiej wydanych kas czy finansów na tym uniwersytecie, jeżeli chodzi o stosunek jakości do efektu finalnego, tak? Więc to było radio na bardzo nowoczesnym poziomie, w pełni automatyczne. Dla mnie też jest radość wielka, że wy teraz z tego korzystacie. I to się w ogóle nie zestarzało, tak? Minęło te 10 lat i to radio dalej jest w pełni funkcjonalne.
Jak wspominacie swoją działalność w Radiu Morse?
My tutaj przyszłyśmy na uzupełniające studia magisterskie. No i w tym samym roku otwarto Morsa i byliśmy tymi pierwszymi, więc no fajna przygoda. No. Generalnie nie jestem człowiekiem radia, w tym sensie, że słucham, a po raz pierwszy miałam okazję być po tej drugiej stronie, co okazało się bardzo trudne.
A czy czegoś się nauczyłaś dzięki radiu?
No na pewno się przekonałam, że robię bardzo dużo błędów językowych, że bardzo trudno jest mówić spontanicznie i mówić mądrze, że zwykła taka nawijka i słowotok to nie jest to, czego powinniśmy szukać w dzisiejszym radiu i że to jest bardzo trudna robota i bardzo ciężki fach.
A czy zdarza ci się słuchać Radia Morse?
Muszę przyznać, że nie, ale po dzisiejszej gali nabrałam takiej ochoty, że na pewno jak wrócę, to zacznę od szperania i szukania i nawet były bardzo fajne zajawki i reportaże, więc myślę, że postaram się je odnaleźć, bo narobiliście mi ochotę.
A jak wy wspominacie?
No bardzo dobrze. Ja myślę, że gdyby nie to, że Morse znalazł się tutaj podczas kiedy właśnie też zaczynałam magisterskie studia dziennikarskie, to pewnie nigdy w radiu bym nie pracowała, a pracuję do tej pory. Także jestem w jakiś tam sposób wdzięczna za to, że te takie podstawowe umiejętności tutaj nabyliśmy tak naprawdę, bo właśnie podczas pracy z mikrofonem nawet montowanie dźwięku to było kiedyś strasznie abstrakcyjne, tak jak kolega wspomniał podczas gali Wavelab, do dzisiaj przyjacielem, i tak naprawdę nie ma dnia, żebym nie włączała komputera, żeby coś zmontować w Wavelabie, także wszystko pozytywnie. Tak, no ale to były podstawy, które każdy dziennikarz gdzieś tam musi na początku zdobyć, i u mnie to doświadczenie początkowe to było właśnie w Morsie. To było wszystko takie z pasją i myślę, że większość osób z tych właśnie, które zaczynaliśmy tutaj, żeby to rozkręcać i tak dalej, to myślę, że właśnie to było takie poczucie, że robimy coś fajnego i nikt nie był tutaj na siłę absolutnie. Każdy chciał to robić po prostu.
To jeszcze zasadnicze pytanie, czy słuchasz Radia Mors?
Podobnie jak poprzedniczka, długi czas nie miałam już okazji, natomiast też taka mi ochota teraz naszła, także myślę, że prędzej czy później odszperam te linki wszystkie, które gdzieś tam były zawsze zachowane, i posłucham, co tam się pozmieniało, a na pewno pozmieniało się dużo.
Radio Mors to wspaniałe miejsce, miejsce dla każdej osoby, która chce się rozwijać, która chce na studiach robić coś poza zajęciami. Wiadomo, że zajęcia są bardzo ważne, trzeba na nie chodzić, trzeba uczęszczać, ale ogromną wartością w studiowaniu jest robienie czegoś obok studiów. Radio Mors jest idealnym miejscem do tego, żeby robić właśnie to obok. My pokazujemy to, że często to obok staje się czymś więcej. W Radiu Mors byłem szefem redakcji lifestyle'owej, przygotowałem cotygodniową audycję na żywo po zajęciach, która do dzisiaj jest na antenie Radio Mors, którą dzierży Stasiu Pawłowski. Również działałem w redakcji sportowej, sport to też wielka moja pasja, i radio pozwoliło mi między innymi być na najważniejszych imprezach sportowych w Trójmieście, za co jestem bardzo wdzięczny.
Radio to moja absolutna miłość od początku. Wiedziałem, że chcę docierać, tylko nie miałem do tego odpowiednich warunków. Radio Mors te warunki mi umożliwiło. Mogłem poznać specyfikę radia i to było fantastyczne. No i tak jak mówię, to była fantastyczna przygoda. Fantastyczni ludzie, wielka nauka, wielki ukłon dla pani redaktor Kietrys w tym momencie i w dalszym ciągu i po wsze czasy. Zanosząc dokumenty rekrutacyjne, wybiegłem z dziekanatu. Jedno piętro niżej zauważyłem napis studio radiowe i zaklejone folią jeszcze szklane drzwi. Pomyślałem, skoro jest napisane studio radiowe, włączone światła wewnątrz, to znaczy, że ktoś tam jest. Zapukałem, spotkałem wówczas pana Jarka Zorna. Porozmawialiśmy, ja już wiedziałem, jaki będzie mój plan na studia, dwuletnie studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim. Ja wiedziałem po prostu, że to radio, to będzie moje miejsce.
A od czego zaczynałeś w Radiu Mors?
Na początku zaczęliśmy od dżingli, czyli zrobiliśmy oprawę. Te niektóre dżingle, które dzisiaj tutaj rozbrzmiewały, to byłem ja z nieco młodszym głosem. Później były audycje Kebab Fest, ja w porozumieniu z organizatorami robiłem przegląd muzyczny zespołów z Trójmiasta. I to była super audycja. Później powstał Newsroom, później było właśnie czytanie newsów z Kasią Pawlicką.
Dobrze, Michale, teraz kluczowe pytanie. Czy słuchasz Radia Mors?
Tak, słucham. I to nie przez megalomanię, żeby móc słuchać swoich dżingli, ale przede wszystkim lubię świeże spojrzenie. Ośmielę się powiedzieć, że Radio Mors chyba jest ostatnim obiektywnym medium, bo w tej chwili nie możemy mówić o żadnym medium, że jest obiektywne. Nie możemy mówić o żadnej stacji radiowej, o żadnej telewizji, że jest rzetelne. Umówmy się. Taka jest prawda. Mam nadzieję, że Mors zawsze będzie kuźnią obiektywnego dziennikarstwa, którego nam bardzo, bardzo brakuje w tej chwili. Jeżeli wszystko pójdzie tak, jak idzie w tej chwili, jak obecnie, pod wodzą zresztą Marty, to wiem, że kolejne pokolenia dziennikarzy mogą odwrócić negatywny trend obowiązujący obecnie w mediach w Polsce.
No, słuchowiska polegają na tym, że jest film, tylko nie ma obrazu. I tak ja zawsze starałem się robić słuchowiska, bo wiele osób mi mówiło, wiele osób ma takie podejście, jeżeli chodzi o radio, że słuchowisko to jest audiobook czytany na rolę, nie? A to jest dużo gorsze, ja mam wrażenie, bo jeżeli mamy audiobook czytany na rolę, to jest takie suche, trochę po prostu siedzi grupa ludzi w kole i czyta swoje kwestie. A ja się starałem, żeby nasze słuchowiska zawsze były filmami, tylko bez obrazu, więc tam jest mnóstwo efektów dźwiękowych, akcja się dzieje i były sceny, w których nie ma żadnych dialogów, co jest bardzo ryzykowne w radiu, a cała fabuła jest zbudowana właśnie efektami dźwiękowymi, sceną, tworzeniem tła jakoś. Niestety, ponieważ mało osób pisało scenariusze i z tym mamy główny problem od dłuższego czasu, ale planujemy co chwila do tego wracać, co chwila przychodzę i próbuję coś robić z tym. Dwa słuchowiska nam wyszły, dwa słuchowiska się udały, były wielkim sukcesem. Jedna to jest Opowieść wigilijna, to było słuchowisko, które tworzyliśmy jako pierwsze właśnie dla sprawdzenia, czy słuchowiska się sprawdzą, i się sprawdziło genialnie, napisaliśmy to w 1,5 miesiąca, ale przede wszystkim dlatego, że Opowieść wigilijna jest tak sprawdzonym materiałem, że po prostu wystarczyło pozazgapiać z 20 różnych wersji i była nasza oryginalna, niezgapiana znikąd. więc to była kwestia sprawdzona. A druga słuchowisko, jakie zrobiliśmy, Moneta z dziurką, była na podstawie dramatu Romana Włodkowskiego, który reżyseruje mnie w grupie aktorskiej, więc też swobodny dostęp do sprawdzonego scenariusza.
Mors jest taką rzeczywiście okazją, żeby cokolwiek robić na zajęciach. Jeśli mamy bardzo takie studia, gdzie nic nie robimy, to można pójść do Morsa i coś zacząć rzeczywiście robić.
Dla mnie Mors to super miejsce, bo mogę realizować swoje pasje, zajmować się tym, co lubię i realizować swoje pomysły najdziwniejsze.
Do radia przychodzą ludzie, którzy chcą coś tworzyć, chcą dać coś od siebie i to są ludzie z pasjami. I to jest niesamowite miejsce, gdzie można takich ludzi spotkać, podzielić się swoimi pasjami i rozwijać je dalej. I to jest piękne.
Radio Mors jest spoko, ale to, co by się najbardziej nam przydało, to przede wszystkim wejście na Fale FM. To jest rzecz, która mi się marzy w Radio Mors, odkąd do niego przyszedłem i będę o to zabiegał do ostatnich moich dni w tym radiu. Prowadzę listę przebojów oraz sobotnią audycję Before Party, która ma za zadanie rozgrzać wszystkich przed sobotnimi wyjściami na wszystkie imprezy, przed gorączką sobotniej nocy.
Za co lubisz Radio Mors?
Lubię radio, ponieważ atmosfera jest świetna, również audycje są prowadzone w takiej atmosferze bardzo intymnej, co też mi odpowiada. Możemy wyrażać swoje emocje, myśli, to co chcemy powiedzieć i za to Radio Mors uwielbiam.
Bardzo lubię panią Karolinę, świetnie mi się z nią pracuje. Zawsze jak dokończę audycję to i chcę, żeby tak bardziej artystycznie było, to proszę panią Karolinę, żeby pomogła mi zrobić taki ostateczny szlif. No i w ogóle dużo fajnych ludzi.
Przede wszystkim za ludzi, za pozytywną energię, którą mi dostarczają Morsy, bo po prostu jest nieoceniona, szczególnie nasza redaktor naczelna, która daje nam tyle możliwości, jest dla nas taka wyrozumiała i łaskawa, że po prostu wielkie szapoba dla niej i za tą cierpliwość, którą ma.
Ogólnie Radio Mors na pewno pozwala nam się rozwijać własne pasje. Ja prowadzę właśnie audycję Eurowizyjny Kocioł, podczas której omawiam różne występy właśnie eurowizyjne. A też działam również w audycji sportowej i myślę, że dzięki temu mogę się rozwijać.
W Radiu Mors, powiedzmy, kombinuję czasami zrobić jakąś audycję na żywo, ale rzecz, którą najbardziej lubię, to wychodzenie w teren i rozmawianie z ludźmi, których nie znam. Jeszcze liceum nie skończyłem, jestem teraz w drugiej klasie, a do Radia Mors dołączyłem w pierwszej klasie liceum. Pamiętam, jaki to był stres. Pisząc tutaj i czytając, że tu są sami studenci i nie wiedziałem, jak zostanę przyjęty, a okazało się, że było super i ta nazwa Radio Mors, mega otwarte radio studenckie, się spełniła w 100%.
Jakich audycji chciałaby pani słuchać nas w radiu?
To jest ciekawe pytanie. Właściwie te, które są i proponują studenci, bardzo mi się podobają.
Mówi dr Monika Białek, opiekun naukowego koła radiowców.
Oczywiście mam swoje ulubione, natomiast najbardziej, najbliższy sercu jest mi reportaż i mam nadzieję, że wkrótce wrócimy do takiego cyklu właśnie spotkanie z reportażem, które miało miejsce przez rok na antenie Radia Mors. To studenci dziennikarstwa, którzy w ramach zajęć laboratorium radiowe robią kilkunastominutowe reportaże i one są prezentowane na antenie. Jest też spotkanie z autorem. Także ta audycja była szczególnie mi bliska, ponieważ byłam przy każdym etapie powstawania takiego reportażu. Ale bardzo lubię wszystkie inne audycje. O dziwo, słucham audycji sportowych, chociaż w ogóle nie jestem żadnym kibicem sportowym. Lubię audycje literackie, audycje poświęcone magii kina na przykład. To była jedna z moich ulubionych. Natomiast audycje muzyczne również. Na przykład Czarna Wołga. Bardzo lubię słuchać tej audycji. Pomimo, że autor tam prezentuje muzykę mało popularną, to jest muzyka z naszej wschodniej granicy. Bo radio studenckie jest bardzo specyficzne. Studenci przychodzą i odchodzą. Tutaj zazwyczaj jest tak, że zakładamy 3-letnie studia licencjackie. Ktoś mniej więcej w połowie pierwszego roku zaczyna pracować w Radiu Mors. To jest pół roku, później drugi rok studiów, przez rok pracuje, a później jest licencjat i on zwyczajnie musi poświęcić czas na pisanie swojej pracy dyplomowej. To jest normalne. Więc cały czas jest tu fluktuacja kadr. I czasem jest lepiej, czasem jest gorzej. Po prostu. Tak już jest. W tej chwili jest moim zdaniem bardzo dobrze. Jest coraz lepiej, coraz więcej audycji na żywo, a to wymaga już dużej wprawy, sprawności takiej warsztatowej. Także wydaje mi się, że jeśli będziemy szli w tym kierunku, to będzie dobrze.
Parę słów od naszej naczelnej.
Nie jestem w Morsie od 10 lat, trochę krócej. Pamiętam, jak przychodziłam tutaj jako studentka, wszystko było takie nowe, świeże i mogłam się wielu rzeczy nauczyć. Tak się złożyło, że zapuściłam korzenie, dzisiaj jestem pracownikiem i jak zaczynałam pracę, to się martwiłam, że to będzie takie nudne, rutynowe, że już nic mnie więcej nie spotka, ale tak naprawdę każdy dzień jest inny, bo nawet jeśli powtarzamy co tydzień te same audycje, to one jednak są inne i każde spotkanie z tymi samymi jednak ludźmi jest inne, jest ciekawe, bo ci młodzi ludzie mają pełno energii, mają pełno entuzjazmu w sobie, więc nawet jak przychodzę i mam gorszy humor, to tak naprawdę zostawiam go za drzwiami, bo oni się dzielą taką wewnętrzną radością i optymizmem ze mną, że aż chce się pracować i bardzo się cieszę, że chcą pracować, że przychodzą, jest ich coraz więcej, są chętni do pracy, także bardzo im dziękuję i mam nadzieję, że do następnego jubileuszu za 10 lat.
Śmiechu, proszę Państwa, życzę. Dobrej zabawy przez następne 10 lat wszystkim, którzy zechcą do radia się dołączyć, którzy jeszcze w nim pracują, tym, którzy będą w nim pracowali, bo będą dzięki Państwu w tym radiu za chwilę pracowali. Wszystkim, którzy do tej pory się włączyli w jego pracę, jeszcze raz głęboko się kłaniam i dziękuję pięknie, a wszystkim Państwu życzenia jak najlepsze, krótko powiem, śmiechu.
Dziękujemy bardzo.
Godzina reporterów.
Za nami 45. finał edycji konkursu Czerwonej Róży. Na Uniwersytecie Morskim wybrano najlepsze koło naukowe i najlepszego studenta na Pomorzu. Zwyciężyło koło naukowe z Simle i studentka Agnieszka Piotrowska-Kirschling. Więcej na ten temat opowie nam Weronika Holka.
Czerwona Róża to nagroda niezwykle prestiżowa z bogatymi tradycjami w pomorskim środowisku akademickim. Od blisko 60 lat statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Trójmiasta. Nagrodami w konkursie są samochód osobowy dla najlepszego studenta i 12 tysięcy złotych dla najlepszego koła naukowego. Nagrodę Czerwonej Róży w 2018 roku w kategorii najlepszy student otrzymał Mariusz Jakubowski z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
Jesteś ubiegłorocznym zwycięzcą konkursu Czerwonej Róży. Jak zmieniło się Twoje życie od tamtego czasu?
Konkurs Czerwonej Róży pozwolił mi spotkać nie tylko ludzi, którzy mają dużo większe doświadczenie ode mnie i wiedzę i korzystam sobie z tego, uczę się od nich, obserwuję, jak podejmują decyzje, co robią w życiu, a jednocześnie muszę przyznać, że dodał mi dużo odwagi i takiej wiary w siebie, pewności siebie. Dzięki temu też założyłem firmę, byłem też w Stanach i rozwijam to, nad czym pracowałem w trakcie studiów, także stanowił takie wrota do tego, co robię teraz.
Jesteś też członkiem kapituły Czerwonej Róży. Czy trudno było wybrać zwycięzców?
Przysięgam, że to było najgorsze uczucie, jakie ostatnio miałem okazję, z jakim okazją miałem się mierzyć, dlatego że zastanawiałem się, czy trudniej było po tamtej stronie, czy po tej. Tym bardziej ze świadomością tego, jak ważne było to wydarzenie w moim życiu i jak ważne może być w życiu tego wygranego. Więc wybranie tej jednej osoby było naprawdę, naprawdę trudne, dlatego że każdy z nich ma naprawdę różne osiągnięcia, przed którymi chylę czoła i to było trudne zadanie.
Nagrodę Czerwonej Róży na początku wręczano poetom, pisarzom, później także młodym naukowcom. Dziś laureaci pierwszych edycji konkursu są znanymi lekarzami, biznesmenami i politykami. Po pewnym czasie konkurs zniknął, miał w swojej historii przerwę, ale powrócił w 1999 roku. Każdego roku rektorzy wszystkich pomorskich uczelni wybierają najzdolniejszego studenta i koło naukowe swojej uczelni oraz nominują ich do udziału w finale konkursu. Ostatecznego wyboru dokonuje kapituła konkursowa. Więcej na ten temat opowiedział mi prezes Stowarzyszenia Czerwonej Róży Ludwik Klinkosz.
Nagroda Czerwona Róża to nagroda z tradycjami na Pomorzu. Czy trudno było wybrać najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe w tym roku?
No bardzo trudno, bo to są bardzo dobrzy studenci. Ale muszę powiedzieć, że w tym roku wyróżniała się ta pani z Uniwersytetu Gdańskiego. W pierwszym głosowaniu po prostu wygrała.
A jak wygląda etap wybierania najlepszego koła i studenta?
Członkowie kapituły dokonują oceny na podstawie prezentacji, na podstawie dostępnych nam materiałów, bo wcześniej wszyscy nominowani składają do nas dokumenty i po weryfikacji tych dokumentów, po zapoznaniu się z tymi materiałami, no jest jeszcze prezentacja i tyle tych czynników składowych powoduje, kogo się wybiera. Ale o jednej rzeczy chcę tylko dodatkowo powiedzieć, że tym się wyróżniamy spośród innych konkursów, że poza wynikami w nauce bierzemy pod uwagę postawę społeczną, czyli kim jest ten student w życiu poza wynikami w nauce, bo to jest istotne. tam analizujemy udział w pracach samorządu studenckiego, w kołach naukowych, w innych organizacjach, w jakichś akcjach charytatywnych. Staramy się nie wybierać tego książkowego, tradycyjnie mówiąc po studencku, mola, tylko chcemy wybrać osobowość, która ma znakomite wyniki w nauce i jeszcze charakteryzuje się aktywną działalnością na rzecz ogólnie pojętego środowiska.
Uniwersytet Gdański jako koło naukowe reprezentowało Koło Badań Psychologicznych Experior. Koło znalazło się w gronie 8 finalistów. Najlepszym kołem naukowym na Pomorzu zostało koło naukowe SIMLE z Politechniki Gdańskiej. Rozmawiałam z członkiem koła SIMLE, Agnieszką Połeć.
Na czym polega działalność naukowa waszego koła?
Koło naukowe SIMLE chce łączyć umiejętności, których nabywamy na uczelni, wykorzystać je chcemy w praktyce na podstawie naszych projektów technicznych. A naszymi projektami technicznymi są na przykład balon stratosferyczny, rakiety, łódź autonomiczna czy proteza dłoni. I na podstawie tych projektów chcemy, żeby młodzi inżynierowie mogli wykorzystać wiedzę właściwie zdobytą na tej uczelni do stworzenia realnych projektów, bo to też jest fajna możliwość nauki. Studenci są bardziej zmotywowani, żeby takie rzeczy robić.
A jakie są wasze plany na przyszłość w związku z wygraną nagrodą?
Słyszałam coś o silnikach do rakiet, że są potrzeby finansowe. W tej chwili jakby nie jestem w stanie konkretnie stwierdzić co. Kto wie, może nowy projekt powstanie dzięki temu, bo to jest naprawdę suma, która pozwoli nam działać dalej.
Najlepszą studentką na Pomorzu okazała się Agnieszka Piotrowska-Kirschling z Uniwersytetu Gdańskiego. Agnieszka jest studentką chemii oraz autorką i współautorką kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych. Uczestniczyła w licznych seminariach i konferencjach naukowych. Aktywnie działa w samorządzie i parlamencie studentów. Prywatnie jest pasjonatką gry na pianinie i gitarze.
Gratuluję wygranej i sukcesów naukowych. Skąd czerpiesz motywację do nauki?
Od zawsze działałam w aspekcie społecznym i naukowym i wiedziałam, że muszę rozwijać się naukowo i działać na rzecz studentów czy innych osób. Dużym wsparciem dla mnie też jest moja pani promotor, moja najbliższa rodzina. Gdyby nie oni i wiara we mnie, też bym tego wszystkiego nie osiągnęła.
A jakie są twoje plany na przyszłość?
Chciałabym rozpocząć studia doktoranckie w szkole doktorskiej i móc znaleźć potencjalne leki, które by znalazły zastosowanie w leczeniu wielu chorób.
Gratulujemy wszystkim nominowanym i zwycięzcom. Konkurs Czerwonej Róży w 2020 roku odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim.
Godzina reporterów.
Koncert z okazji Dnia Tańca odbył się na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zarówno najmłodsi, jak i dorośli widzowie mogli podziwiać różnorodne style taneczne. Od współczesnego, przez irlandzki, aż do polskiego folkloru. Roztańczony materiał przygotowała Emilia Niedbała.
Jacek Piątek, jestem instruktorem tańca w Zespole Pieśni i Tańca Jantar Uniwersytetu Gdańskiego. Staram się cyklicznie co roku uczestniczyć w tych wydarzeniach od momentu, jak one tutaj zaistniały i co roku występujemy z naszym repertuarem. Staram się uczestniczyć we wszystkich ważniejszych wydarzeniach na Uniwersytecie w momencie, kiedy jesteśmy potrzebni, czy to jest święto uczelni, czy tak jak teraz święto tańca. Oprócz tego oczywiście staramy się sami przygotowywać koncerty, które prezentujemy dzięki gościnności Wydziału Neofilologicznego na tej wspaniałej sali teatralnej. Na dzisiejszy koncert przygotowaliśmy trzy zestawy. Pierwszy to będzie historia z okresu księstwa warszawskiego, drugie to jest wariacja na temat Oberka i trzecie to jest tańce z regionu żywieckiego.
Nazywam się Katarzyna Kaszuba-Miotkę. Od 5 lat razem z zespołem przygotowujemy Uniwersytecki Dzień Tańca. I jest to taka inicjatywa, żeby zebrać wszystkie grupy, które przy Akademickim Centrum Kultury zajmują się tańcem, podczas jednego wspólnego koncertu, wspólnego przedstawienia, żeby każdy mógł pokazać, co ma najlepsze, bo te grupy taneczne, one trochę gdzieś giną, mam wrażenie. I nie wszyscy studenci są świadomi, że to jest taki wybór i tyle możliwości, żeby spędzać swój wolny czas.
Każdy koncert jest ułożony tematycznie, czy zawsze jest różnorodnie?
Zawsze jest różnorodnie. Dzisiaj mamy taniec ludowy, szkocki, irlandzki, flamenco, taniec orientalny i na zakończenie taniec współczesny. Nie kończę w tej kolejności, ale jest to zawsze różnorodność, ponieważ te grupy są bardzo różnorodne i chcę dać możliwość każdej się zaprezentować.
Pani też tańczy w jakimś zespole, prawda?
Tak, ja tańczę w grupie tańca celtyckiego Animus Saltandi. I właśnie wraz z grupą bierzemy na siebie to większość organizacji koncertu.
W jakim układzie dzisiaj Pani się prezentuje?
Dzisiaj zaprezentuję się w kilku układach. Na początku, w pierwszym tańcu będzie można zobaczyć mnie w tańcu szkockim, który jest takim właśnie ukłonem w stronę najmłodszy, ponieważ nawiązujemy trochę do sceny z kreskówki z bajki Merida w tym tańcu. A potem przez cały koncert pojawię się jeszcze w kilku szkockich, irlandzkich. Nie jesteśmy dużą grupą, więc człowiek musi obskakiwać wszystkie pozycje.
Nazywam się Daria Specylak, tańczę w zespole Animus Celtandi i to jest mój drugi rok tańca w tym zespole. Uwielbiam muzykę celtycką i jak tylko znalazłam, jak przyszłam na pierwszy rok na studia, to, że jest tutaj u nas zespół, który tańczy tańce celtyckie, to przyszłam na warsztaty. Po 4 godzinach tańca byłam wyczerpana, ale po prostu byłam zachwycona i zakochałam się po prostu w tym tańcu. No i zostałam.
A jak wyglądają próby i w ogóle codzienność w waszym zespole?
Mamy w tym momencie próby 3 razy w tygodniu, jeśli ktoś chodzi na grupę zaawansowaną i początkową. I no, do pokazu zaczęłyśmy się przygotowywać mniej więcej 5,5 roku temu. Zaczęłyśmy planować wszystkie układy, nowe układy wprowadzać, które są świeże i nowe na ten sezon. Także no, trochę to zajmuje. No, i skompletowanie całej garderoby i wszystkiego, ale opłaca się.
Co dzisiaj tańczysz?
Oj, dzisiaj tańczę dużo tańców, chyba mam 6 tańców, także tańczę i taniec szkocki, i taniec irlandzki. Mamy specjalny numer, którym zaczynamy do bajki Merida Waleczna, także w takie klimaty disneyowe dzisiaj zaczynamy. I mamy tańce takie typowo szkockie, które tańczyłem z drugim zespołem, właśnie tańca celtyckiego i również tańce irlandzkie, które też są charakterystyczne dla nas.
Nazywam się Zbigniew Pańsko i tańczę w zespole Trebra Runa. Dzisiaj tańczę jeden z tańców tradycyjnych Irish Jig. To jest taniec szkocki, wbrew pozorom. Również go będzie tańczył zespół Animus Saltandi, nasz zaprzyjaźniony zespół, który również tańczy te same tańce co my. I będziemy tańczyć jeszcze wspólnie Highland Finga, również taniec tradycyjny, i St. Patrick, który też jest tańcem tradycyjnym irlandzkim natomiast, bo wcześniejsze były szkockie.
Co Cię skłoniło do dołączenia do zespołu?
Mnie osobiście skłoniło to, że moi rodzice również tańczyli w tych zespołach. I tak pomyślałem sobie, że jak po gimnazjum sportowym poszedłem do technikum i tam było bardzo mało godzin WF-u, to muszę jakoś nadrobić tą aktywność. I wtedy przypomniałem sobie, że istnieją te zespoły.
Czy takie zespoły cieszą się dużą popularnością, szczególnie wśród młodych ludzi?
Absolutnie nie. Te zespoły niestety są dosyć słabo spopularyzowane i też mało ludzi tak naprawdę myśli o tym, że tańce szkockie i irlandzkie i żeby to rzeczywiście trenować. Myślą o tym, coś tam niektórzy ludzie interesują się, ale bardziej muzyką niż samym tańcem.
Zespół Trebra Runa, pełna oficjalna nazwa to jest Zespół Tańca Irlandzkiego i Szkockiego Uniwersytetu Gdańskiego Trebra Runa. Zespół będzie w tym roku obchodził 25-lecie, natomiast pod skrzydłami Akademickiego Centrum Kultury działamy od 2004, jeśli się nie mylę, także no już kawał historii.
Co dzisiaj prezentujecie?
Dzisiaj prezentujemy, jeśli chodzi o taniec irlandzki, to będzie krótka historia fabularna w 3 aktach, która opowiada o miłości, namiętności, zazdrości, walce o władzę w świecie wróżek i zwykłych śmiertelników. Natomiast oprócz tego zaprezentujemy również step irlandzki, też z pewną niespodzianką, której nie chcę teraz zdradzać, i autorską również naszą własną choreografię szkocką.
Nazywam się Joanna Tenerowicz-Kudła, mój zespół nazywa się Farasza. Jest to zespół tańca orientalnego. Tańczymy razem od około 3 lat, natomiast tym tańcem zajmuję się już od bardzo dawna, ja osobiście. Zaczęło się bardzo dawno temu, jak byłam małą dziewczynką i udało mi się podróżować do krajów arabskich. Tam myślę, że zaczarowała mnie muzyka, klimat i tak to się potoczyło.
Jaki repertuar dzisiaj zespół prezentuje?
Najpierw zatańczymy taniec folklorystyczny Khaliji z Zatoki Perskiej, charakterystyczny dla krajów bardzo bogatych arabskich, gdzie panie są o obfitych kształtach i kryją je w takich bardzo dużych, nie ukazujących kształtu sukniach. I to jest głównie taniec włosów. To jest okazja, kiedy one mogą rozpuścić włosy i oczywiście w żeńskim gronie pokazać, co każda potrafi. Drugi taniec będzie z gatunku klasyki, tak zwanej golden ery, złotej ery tańca i kultury arabskiej. Jest to związane z okresem lat 50. i 60. XX wieku, kiedy w Egipcie taniec jako taki zaczął wychodzić na sceny. Nie był już chowany w domu, nie był rezerwowany do takiego wąskiego grona, na przykład gości weselnych, tylko zaczął po prostu być tańcem pokazowym, scenicznym. A trzeci taniec to jest taniec do muzyki z Turcji, do takiej muzyki typowo biesiadnej, którą wszyscy Turcy znają, śpiewają w momencie, kiedy na imprezie jest alkohol.
Warto być w takim zespole?
Myślę, że tak. Jeżeli warto jest używać przypraw do jedzenia, to warto też tańczyć w zespole.
Na imię Luisa. Nasz zespół to jest zespół tańca flamenco Los Mariscos i tańczymy na uniwersytecie już 5 lat.
Jak to się zaczęło?
Akademickie Centrum Kultury zgodziło się na to, żeby rozpocząć właśnie zajęcia z tańca flamenco i z czasem przerodziło się to właśnie w zespół tańca flamenco. I teraz mamy już 2 grupy, także rośniemy w siłę.
Co dzisiaj prezentujecie?
Dzisiaj zaprezentujemy takie 3 style tańca flamenco, bo Wśród tych wszystkich stylów tańca flamenco jest około aż 60, więc zaprezentujemy 3 w takim w różnym charakterze, coś bardziej poważnego i wesołego. To jest taki moment, taniec, kiedy możemy pokazać swoje emocje, gdzieś tam wytupać w podłogę też często, otworzyć się. Też właśnie takie młode osoby, które przychodzą na zajęcia, często zmieniają się bardzo w ciągu tych kilku lat, kiedy tańczą u nas. I to jest takie, fajnie się na to patrzy. Que pudiera olvidar un amor, como se olvida un sueño. Como se olvida un sueño. Quien pudiera olvidar un amor, como se olvida un sueño. Como se olvida un sueño. Hay olvidarlo. Como se olvida un sueño, quien pudiera atrapar el corazón ardiendo entre los fuegos, ardiendo entre los fuegos, ahí atraparlo. Y eso sería igual que conquistar con un soplo la luna, viajar con el tiempo, pero la vida es corta y los sueños son solo sueños.
Godzina reporterów.
Studencki różaniec wynagradzający za promocję sodomii na uniwersytetach. Pod takim hasłem spotkali się uczestnicy publicznej modlitwy, która pierwotnie miała się odbyć pod rektoratem UG. Jednak władze uczelni nie wydały zgody na to wydarzenie, ponieważ uniwersytet nie jest miejscem sprawowania kultu religijnego. Z tego powodu różaniec odbył się za płotem, tuż za granicą kampusu, a towarzyszyły mu kontrowersyjne plakaty oraz zarzuty wobec uniwersytetu. Wysłuchał ich, a następnie zweryfikował Jakub Ruźniak.
Zdecydowaliśmy się zebrać tutaj na modlitwie różańcowej, studenckiej modlitwie różańcowej, która została wsparta, jak było widać, również przez studentów Uniwersytetu III wieku. Zebraliśmy się tutaj, ponieważ na Uniwersytecie Gdańskim promowane są ideologie skrajnie lewicowe, propagowana jest moda na homoseksualizm, propagowana jest aborcja, propagowane są różne inne świństwa, które nie przystoją uniwersytetowi.
Ja jestem ateistą, nie? Ale uważam, że mają pełne prawo do tego. Szczególnie, że hasła, które pokazują na transparentach, są hasłami, z którymi się większość Polaków zgadza, nie oszukujmy się. A z tyłu mamy takie ekipki ewidentnie, zobacz, paseczki LGBT, czy ci trochę beki potoczyć pewnie z nich, czy coś. Słuchaj, każdy ma prawo sobie sprzeciwiać się, z czym się nie zgadza, tak? Nie jest to w żadnej mierze szokujące, szczególnie, że żyjemy w ściśle katolickim kraju, więc mają prawo chyba. Nie krzyczą, nie drą się, przejście na chodniku zostawili, żeby każdy mógł przejść, nikogo nie blokują. Niech robią.
Smutne, przykre, bardzo.
Żenujące.
W sumie tylko się modlą, więc w czym to przeszkadza?
Okej, ale spójrz na te banery.
Modlą się, tylko jeżeli byśmy się modlili, to no, tu nie ma ani jednego znaku związanego poza różańcami, które trzymają. Nie przyniesie, nie wiem, na przykład mógłby być krzyż, ale zamiast tego stoją dwa duże banery, które mają no, charakter ewidentnie manipulacyjny informacjami, ponieważ są to wyrwane z kontekstu fragmenty. No i tak samo no, to zdjęcie. Myślę, że uniwersytet nie jest akurat miejscem do robienia takich rzeczy, a umiejscowienie tego przed samym głównym wejściem do budynku neofilologii po prostu jest nie na miejscu. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca tutaj.
Nazywam się Damian Szulc, jestem przewodniczącym Akademickiego Klubu Tradycji Katolickiej, PAX.
Taki plakat, który tutaj jest właśnie zwijany, flaga tęczowa, którą trzymają nadzy mężczyźni i napis Stop pedofilii. Czy to nie jest trochę ideologia i na przykład manipulacja? Zrównywanie pedofilii z homoseksualizmem?
Zaznaczę, że my nie jesteśmy teraz na terenie uniwersytetu, ponieważ zostaliśmy wyproszeni z niego przez pana rektora.
Czy to nie jest manipulacja?
To jest plakat ludzi, którzy przyszli na to zgromadzenie.
No ale pan jako organizator to chyba widział ten plakat.
Czy jeszcze raz mógłby pan powtórzyć?
Widzi pan ten plakat, no to wyraża pan raczej na niego zgodę. Czy to nie jest też manipulacja trochę,
tak,
treści tego plakatu?
Wyrażam zgodę. Nie zgadzam się z pana opinią, że to manipulacja. Uważam, że jest tam pokazana sama prawda ostatnio.
Ale zrównywanie homoseksualizmu z pedofilią, to jest prawda?
Zjawisko pedofilii jest najczęstsze w środowiskach homoseksualnych. To potwierdzają amerykańskie badania.
Módl się za nami.
Wcześniej jeszcze ten ich wóz propagandowy, że tak to nazwę, wjeżdżał jedną bramą, objeżdżał kampus i wyjeżdżał drugą.
Można się pomodlić, oczywiście, ale ulica, chodnik przed uniwersytetem z takimi banerami, jakie tu widać, no wydaje mi się, że to też nie jest, nie są godne warunki do modlitwy, jeżeli podchodzimy do tego na poważnie. Nie miejsce i na pewno nie z takimi banerami.
Po prostu jest kontrreakcja na inne skrajności, które się znajdują w środowiskach lewicowych. Po prostu, no, jakby ja się burzę na obie strony tak naprawdę i jak widzę takie zdjęcie, to też jestem zgorszony i uważam, że może to nie jest odpowiednie miejsce, ale z drugiej strony, jeśli tylko jedna strona ma mieć, że tak powiem, ostrze niepoprawnej propagandy, to dlaczego druga ma nie być w nie wyposażona? Sam raczej mam konserwatywne poglądy, szczerze powiedziawszy, i po prostu przyszedłem zobaczyć tutaj, co ludzie mają do powiedzenia, jak to wszystko wygląda. No i widzę kolejną skrajność i widzę brak możliwości dialogu znowu, niestety. No ale jakby z drugiej strony nie potrafię się temu dziwić zupełnie. Nie potrafię, bo niestety po stronie lewej jest również skrajnie, jest strasznie ordynarnie, jest dużo ignorancji.
Bywa, nie jest. I z tej strony też bywa, a nie jest zawsze.
Oburza mnie wszelkie zło, jakie jest, które jest sprzeczne z moją wiarą.
Ale które zło? Jakby co konkretnie?
Ideologia związków jednopłciowych, homoseksualizm, genderyzm, mnie to oburza, więc przydam się pomodlić przeciwko temu.
Ale to, co jest na uczelni?
Tak. Na przykład jest promowana, była, dobrze pamiętam rok temu, wystawa na WNS-ie pokazująca związki homoseksualne. Na szczęście została zawieszona dzięki działaniom Młodzieży Wszechpolskiej. Tak, to nas oburza. Chociażby to, co się dzieje też w Warszawie, też promocja też nas oburza.
Jaka promocja? Czego?
Chociażby nowe gender studies. Na szczęście tego u nas nie ma, ale nigdy nic nie wiadomo. Zawsze są też warto się modlić, żeby tego nie było.
No ale jakby nie było, studia są po to, uniwersytet jest po to, żeby otwierać się nowe idee, nowe tutaj pomysły. Nowe...
Nową ideą, nową pomysłą są wynalazki w dziedzinie mechatroniki, cybernetyki.
A nowe jakieś humanistyczne osiągnięcia? Jak gender studies właśnie, czy...
Dla mnie to nie jest osiągnięcie humanistyczne.
Oczywiście będziemy tutaj modlić się do skutku.
Czyli jak długo?
Jak długo? Aż ideologie lewicowe, ideologie marksistowskie, ideologie homoseksualne, ideologie LGBT nie będą promowane na uniwersytecie. Za przyzwoleniem władz. Modlitwa już odniosła skutek, ponieważ wynagrodziła Panu Bogu niegodziwe zniewagi, które miały miejsce na uniwersytecie. Natomiast w takim sensie materialnym, czy odniosła skutek, czy odniesie skutek, mamy nadzieję, że tak. Złożyliśmy już wniosek o ponowne rozpatrzenie zakazu naszego zgromadzenia. Gdy wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie przez rektora, pójdziemy z odwołaniem do sądu. Będziemy walczyć o prawo organizowania naszego zgromadzenia na terenie uniwersytetu.
Znaczy, uniwersytet nie jest miejscem na manifestowanie poglądów religijnych. Uniwersytet jest placówką oświatową i powinna taką placówką pozostać, wolną od jakichkolwiek religii, nieważne z której strony. I w tej sytuacji, w której rektor się nie zgodził na to, użycie powiedzmy furtki spotkania się 2 metry dalej z dokładnie tym samym wydźwiękiem, no z jednej strony jest też nieposzanowaniem tej decyzji.
Ale na przykład z ich strony mógłbyś usłyszeć, że na uniwersytecie jest, tak jak oni mówią, promowana sodomia, homoseksualizm, LGBT i takie inne rzeczy i to się dzieje na uniwersytecie, a ich poglądy na przykład są wykluczane.
To nie jest po pierwsze kwestia poglądów, ponieważ jeżeli mówimy o promowaniu w ogóle zaczynając od sodomii, to używamy słów już z pewnego marginesu, jednoznacznie nacechowanych pejoratywnie. A jeśli mówimy o promocji, czyli o wykładzie, który był na temat pomocy osobom LGBT w systemie edukacji, mniej więcej tak, no to w tej sytuacji mówimy też o pomocy osobom, żeby one mogły się w tym odnaleźć, żeby nie były dyskryminowane. Jeżeli mówimy o orientacji płciowej, nie mówimy o wyznaniu, o poglądach, które w pewnym sensie są nabywane, tylko mówimy o orientacji seksualnej, która też jest w jakimś stopniu uzasadnione genetycznie. My nie mamy wpływu na to, czy jesteśmy homoseksualni, heteroseksualni, czy biseksualni, a w tym wypadku mówimy o wyznaniu religijnym. To jest coś, do czego powinniśmy podchodzić w 100% świadomie. Więc no, to są dwie trochę inne kategorie.
Czy to, co państwo reprezentują, też nie jest skrajnym ideologizmem, ale w drugą stronę?
My stajemy w opozycji, żeby nie było ideologii na uniwersytecie. Jest to reakcja konieczna, ze względu na to, że ta ideologia lewicowa jest już dopuszczona. Dlatego musimy zareagować modlitwą. Ale modlitwa nie jest niczym ideologicznym. Przychodzą tu ludzie o różnych poglądach. Socjaliści, katolicy, prawicowcy. Zaprasza się przykładowo na uczelnię pederastów jawnych pana Przemysława Staronia, tak zwanego geja, nauczyciela roku, który jest jawnym homoseksualistą. Pan Staroń odbył na uniwersytecie swoje spotkanie promujące homoseksualizm bez zgody kanclerza, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Spotkanie więc jego było nielegalne, spotkanie z nim. Natomiast równocześnie kanclerz wymaga od nas przynoszenia zgód, przynoszenia planów ewakuacji, przynoszenia planów przeciwpożarowych, gdy my chcemy organizować nasze spotkania, na przykład spotkanie z doktorem Tymoteuszem Zychem, przedstawicielem Instytutu Ordo Iuris. Sprzeciwiamy się więc promowaniu środowisk lewicowych, dopuszczaniu środowisk lewicowych do kierowania dyskursem uniwersyteckim i dlatego się tu zebraliśmy, żeby wynagrodzić Bogu za te zniewagi.
No ale jakby środowiska lewicowe też są dziećmi Boga, więc to też mogą się wypowiadać, prawda?
Oczywiście, że mogą się wypowiadać, jednakże uniwersytet na każdym kroku, gdy my organizujemy jakieś spotkania, zażegnuje się, że jest aideologiczny, że jest apolityczny, że jest areligijny. Jednak uniwersytet stosuje podwójne wartości, a ideologiczność odnosi tylko do środowisk prawicowych, do środowisk katolickich.
Zapytaliśmy przedstawicieli sekcji edukatorów seksualnych koła Na Styku, które organizowało spotkanie z Przemysławem Staroniem, o komentarz. Niestety nie mogli się z nami spotkać, ale przekazali pisemne oświadczenie.
Organizowane przez nas wydarzenie było spotkaniem członków koła z Przemysławem Staroniem, nauczycielem roku 2018. Nie było to natomiast zgromadzenie publiczne, więc wszelkie zarzuty formułowane przez PAX są kompletnie bezpodstawne. Co więcej, wszelkie wątpliwości formalne skonsultowaliśmy z prorektorem do spraw studenckich. Spotkanie miało charakter edukacyjny. Wspólnie z nauczycielem roku 2018 chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak możemy wspierać osoby z mniejszości seksualnych. Skandalem jest nazywanie osób uczestniczących w wydarzeniu pederastami i sodomitami. Skandalem jest również używanie własnej religijności jako broni wymierzonej w mniejszości seksualne, w osoby, które po prostu mają inne poglądy.
Zarzuty formułowane w materiale przez przewodniczącego Akademickiego Klubu Tradycji Katolickiej mijają się z prawdą. Na zorganizowanie spotkania z Przemysławem Staroniem nie była potrzebna zgoda kanclerza, ponieważ sekcja edukatorów seksualnych koła Na Styku należy do struktur UG, a Przemysław Staroń jest wykładowcą w Uniwersytecie III wieku. Mimo to na facebookowej stronie PAKS-u można znaleźć zmanipulowany wycinek z regulaminu bezpieczeństwa imprez i zgromadzeń organizowanych w budynkach i na terenie Uniwersytetu Gdańskiego, który sugeruje, że spotkanie Jak wspierać osoby LGBTQ w przestrzeni edukacyjnej było nielegalne, choć odbyło się zgodnie z przepisami uczelni. Poza tym na Uniwersytecie Gdańskim środowiska prawicowe mają takie same prawa co środowiska lewicowe. Świadczy o tym m.in. obecność księży wykładowców, konserwatoria religioznawcze czy wspomniany wykład z przedstawicielem Instytutu Ordo Iuris, którego jednym ze współorganizatorów był właśnie PAX, dziękujący na swojej stronie facebookowej władzom uniwersytetu za bezproblemowe umożliwienie zorganizowania spotkania pomimo nacisków skrajnych środowisk, co stoi w sprzeczności z zarzutami, które padają w tym materiale. Jak czytamy w oświadczeniu rzecznika prasowego UG, Uniwersytet Gdański nie jest miejscem sprawowania kultu religijnego, a intencja modlitwy odnowy moralnej Uniwersytetu Gdańskiego jest jawnym naruszeniem dóbr osobistych UG. Dlatego władze uczelni nie wydały zgody na organizację modlitwy różańcowej na terenie Uniwersytetu.
Godzina reporterów.
To na tyle w dzisiejszej godzinie reporterów. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a na powtórkę zapraszam w niedzielę o 13. Godzinę reporterów poprowadził dla Was Wojciech Wysyłowski. Do usłyszenia.
Godzina reporterów.